1978 roku zespół Boney M. wypuszcza cover piosenki Rivers of Babylon. Być może znana wam piosenka. Jest to piosenka, która utrzymuje się przez 5 tygodni jako numer 1 na liście najlepszych przebojów Wielkiej Brytanii. Jest to również piosenka, która do dzisiaj jest na liście top 10 najlepiej sprzedających się singli wszechczasów. I ta tylko jedna piosenka była sprzedana w 2 milionach kopiach. I co również jest to jedna z moich ulubionych piosenek do śpiewania w samochodzie na długie podróże. A jedną ze zwrotek tej piosenki jest tekst z psalmu 19, wiersza 15, brzmiący: niech będą Ci miłe słowa ust moich i rozważanie mego serca. Panie, opoko moja i mój wybawco. Niech będą Ci miłe słowa ust moich i rozważanie mego serca. Panie, moja opoko i mój wybawco. To jest werset, który jest modlitwą proszącą Boga o to, aby to, co mówię, to, co myślę, sprawiało Jemu przyjemność. Aby Bóg radował się tym, co mówię, aby radował się z naszych myśli. I właśnie na tym dzisiejszego ranka chciałbym skupić naszą uwagę. Ponieważ chrześcijanin jest kimś, kto chce swoim życiem podobać się Bogu. Chcemy swoim życiem i swoim postępowaniem podobać się Bogu i tego Boga uwielbiać poprzez to, co robimy, to, co mówimy. I to właśnie jest główna myśl dzisiejszego kazania. Ponieważ chrześcijanin nie tylko chce, ale ma zwracać uwagę na to, aby to, co mówi swoimi ustami i to, co rozważa w swoich myślach, sprawiało Bogu radość, a nie smutek. Więc czytamy jeszcze raz te słowa z tego wersetu i zobaczymy, co to znaczy, aby sprawiać Bogu przyjemność w naszych słowach i w naszych myślach. Niech będą Ci miłe słowa ust moich i rozważania mojego serca. Panie, opoko moja i mój wybawco. Pierwsza rzecz, która się pojawia w tym wersecie, jest to wyrażenie pewnego pragnienia. Jest to wyrażenie pragnienia w tej modlitwie, pragnienia podobania się Bogu, abyśmy sprawiali Bogu przyjemność, radość, aby moje życie podobało się Bogu. To jest cecha każdego chrześcijanina, który na poważnie bierze swoją relację z Panem Bogiem. To jest ktoś, kto chce żyć w sposób godny swojego powołania. Jest to ktoś, kto chce być podobny do swojego Boga. Jest to ktoś, kto chce swoim życiem oddawać Bogu chwałę. I w liście do Rzymian w 12 rozdziale, wierszu 1, czytamy bardzo podobne słowa, gdzie jest napisane: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to, co jest w tym naszym wersecie pragnieniem albo wyrażeniem pragnienia, w liście do Rzymian jest wezwaniem dla mnie i dla ciebie, abyśmy nasze ciała składali Bogu na ofiarę. I teraz oczywiście nie oznacza to teraz, że każdy z nas musi swoje ciało składać fizycznie na ofiarę, ale że nasze życie duchowe ma być ofiarą miłą Bogu. Jest to metafora odnosząca się do tego, że całe nasze życie i postępowanie, a co za tym idzie, słowa, które wypowiadamy, myśli, które mamy w naszej głowie, mają być postrzegane jako coś, co się ma Bogu podobać. Nie tylko mają być tak postrzegane, ale mają być faktycznie przestrzegane, mają o to zabiegać. Chcemy to robić. Jest powód ku temu prosty. Jesteśmy ludźmi, którzy są odnowieni, odkupieni, przemienieni w wyniku Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, który je odkupił, poniósł wielką cenę i teraz mamy Ducha Świętego, który nas w tym wszystkim prowadzi. To pragnienie możemy określić, przyrównać do tego, jak w rodzinie chcemy sobie wzajemnie, nawzajem sprawiać przyjemność. Gdy pojawia się takie święto jak Dzień Dziadka, Dzień Babci, to wielką radością dla wnuczka jest danie prezentu dziadkowi. Dzień ojca, dzień matki, dzień dziecka. Urodziny, różne święta rodzinne. Chcemy nie tylko być tymi, którzy otrzymują, ale chcemy przez nasze postępowanie sprawić drugiej stronie jakąś radość. To jest coś, co jest naturalnym wynikiem zdrowych relacji rodzinnych. Czy to będzie telefon czasem wykonany do dziadków, zakup czekolady lub kwiatów dla żony, czy to będzie cokolwiek innego, co gdzieś wynika z pragnienia naszego serca. Mówię, chcę tej osobie sprawić przyjemność. Powinniśmy mieć takie samo pragnienie względem naszego Ojca w niebie. I możemy naszemu Bogu sprawiać przyjemność w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu i w tym, jak mówimy. Chcemy Mu się podobać we wszystkim ze względu na miłość, jaką okazał nam swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wyraz naszej radości i chęci podobania się Bogu jest też wyrazem naszej wdzięczności, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak wiele Bóg w Jezusie Chrystusie nam darował. Jeśli Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, jeśli w Tobie nastąpiła duchowa przemiana, to Twoim zadaniem jest tak prowadzić swoje życie, jest tak dbać o to, co mówisz, jest tak troszczyć się o to, co w Twoim sercu się pojawia, aby to wszystko podobało się Bogu. Jest to duże zadanie, jest to zadanie na całe nasze życie, ale jest to zadanie, które powinno wynikać z pragnienia naszego serca. Czy masz to pragnienie? Czy chcesz w swoim życiu podobać się Bogu? A jeśli tak, a wierzę, droga siostro i drogi bracie, że tak właśnie jest dzisiejszego poranka, to na pewno będziesz dbał i troszczył się o swoją mowę. Mowa jest czymś banalnym, prawda? Każdy człowiek od pewnego wieku mówi. Nawet 6-miesięczne dziecko zaczyna używać sylab do wyrażania swojego zdania, zaczyna komunikować. Być może nie nazywaliśmy tego przemawianiem, ale pojawianie się pojedynczych słów. Potem te słowa połączone z sobą stają się zdaniem. Potem zdania, które połączone z sobą wyrażają głośno pewną myśl. I to właśnie słowa wypowiedziane na głos odróżnia tych, które znajdują się w naszych myślach. Bo zanim coś mówimy, często pojawia się to w naszej głowie. Ponieważ nasze myśli trzymamy dla siebie. Przynajmniej tak myślimy. A słowami wypowiedzianymi dzielimy się z innymi. Bez tego nie następuje jakakolwiek komunikacja. Bez tego każdy człowiek, aby móc komunikować się z innymi, musiałby czytać w myślach. Jak wiemy, nie jesteśmy w stanie tego czynić. Więc komunikujemy się przez mowę. Ale na zdaniem chrześcijanina, człowieka wierzącego, jest to, abyśmy w tej naszej mowie, w tym, co i jak mówimy, mogli podobać się Bogu. Ale skoro mamy się podobać Bogu w naszej mowie, to również oznacza, że jest jakaś mowa, która Bogu się nie podoba. Więc jaka mowa się Bogu nie podoba? W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, wierszu 16 jest napisane: nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Innymi słowy, jaka mowa się Bogu nie podoba? Mowa kłamliwa. Oczywiście najprostszym wnioskiem jest to, że kłamstwo jest czymś złym. Mówienie nieprawdy. Ponieważ nasz Bóg jest Bogiem prawdy. Ale to przykazanie zawiera o wiele więcej niż tylko niemówienie nieprawdy. Jest to również zakaz powielania fałszywych rzeczy o kimkolwiek, bez względu na to, czy wiemy, że coś jest fałszywe, czy też nie. Powinniśmy się tego wystrzegać, w szczególności w czasach, gdzie niespecjalnie przejmujemy się tym, co usłyszeliśmy o kimś lub czy coś o kimś usłyszeliśmy jest prawdziwe lub nie. Dobrą zasadą w takich sytuacjach, jeżeli chcemy o kimś rozmawiać, jest to, aby jeżeli mamy już coś powiedzieć na 100%, to żebyśmy byli 100% pewni co do tego, co mówimy. A jeżeli już mamy jakieś pytanie, to najlepszą rzeczą jest bezpośrednio spytanie się konkretnej osoby o to, czy coś jest prawdziwe, zanim przekażemy to dalej, aby nie powielać fałszywego świadectwa. Drugi rodzaj mowy, który Bogu się nie podoba, jest to mowa nadużywająca imienia Bożego. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, wierszu 7 jest napisane: nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Nikt, to nie powinna być szokująca informacja, nikt nie powinien wykorzystywać Bożego imienia jako przecinka. Nikt nie powinien wykorzystać imienia Jezus jako przecinka. Dzisiaj śpiewaliśmy o cudownym, pięknym imieniu Jezus. Imieniu, w którym mamy zbawienie, w którym mamy odkupienie, w którym jesteśmy przemieniani każdego dnia. Jest to święte imię, jest to piękne imię i nie powinniśmy czynić z tego imienia przekleństwa, czegoś wulgarnego, czegoś pospolitego. Ponieważ jest to imię, które zostało wywyższone. Ponieważ Jezus oddał swoje życie na najwyższą ofiarę. Ofiarę, która ma nas ratować od naszych grzechów. Ze smutkiem można powiedzieć, że imię Jezus dzisiaj nie ma w naszym społeczeństwie takiej mocy, jaką mieć powinno. Imię Jezus jest wrzucane gdzieś tam w jakieś rozmowy pomiędzy innymi słowami, które są niegodne powtarzania. Chrześcijanie powinni dbać o to, co mówią na temat swojego Pana. Ostatnim rodzajem mowy, o którym możemy tutaj powiedzieć, który się też Bogu nie podoba, jest mowa zgniła. W liście Efezjan w 5 rozdziale od wiersza 3 do 4 czytamy: a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość nawet niech nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. I słowa, które tutaj czytamy, te zgniłe słowa odnoszą się do dwóch koncepcji. Jedno to jest zgniły owoc jabłka. Nikt z nas nie chce jeść zgniłego jabłka. Ale również odnosi się do zgniłych rozmów osób pijanych. Zgniła mowa to jest wulgarna mowa. Jest to mowa, która dotyka więcej niż tylko tą osobę, która te słowa wypowiada. I sprawia zgniliznę wśród swoich słuchaczy. Dlatego jest to pewna gra słów. Jest to coś, co sprawia, że nie tylko coś jest zgniłe, ale to gnije dalej. Rozmowy osób pijanych, można byśmy powiedzieli, język marynarza, są wulgarne, pełne przekleństw, śmiejące się ze sprośnych rzeczy. I chrześcijanin nie powinien mieć z tym nic wspólnego. Nie powinien śmiać się ze wszystkich żartów oraz sam nie powinien ich opowiadać. Tak jak jest napisane, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Jak wygląda twoja mowa? Jak żartujesz? Z czego się śmiejesz? Czy są rzeczy, które mówisz, z których potem się wstydzisz? Jeżeli jest tak, to może lepiej mówić w sposób, jaki Bogu się podoba. A sposób i mowa, jaka Bogu się podoba, jest następujący. Mowa łaskawa i życzliwa, list do Kolosan 4:6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Mowa, która się Bogu podoba, jest to mowa prawdziwa. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają Mu się. Można powiedzieć, że to, co się Bogu podoba, jest przeciwieństwem tego, co Mu się nie podoba. Jeżeli jest coś, co wiem, że jest niewłaściwym słowem, niewłaściwym sposobem wypowiedzi, albo można powiedzieć słowem po prostu już grzesznym i wiemy o tym, no to prostym zastosowaniem tego jest po prostu nie mówienie tego, albo powiedzenie czegoś w inny sposób, albo czasami nie powiedzenie niczego. Czasami, zresztą tutaj Księga Przysłów kilka razy zwraca uwagę, że właśnie nawet głupi, który milczy, jest uznawany za mądrego. Ale w momencie, kiedy słowa otwierają usta, są pewne słowa wypowiadane, to wtedy nawet ktoś, kto nie ma mądrego nic do powiedzenia, to się przed niczym nie ukryje. Mowa, która się Bogu podoba, jest łaskawa i życzliwa. I jest ona prawdziwa. Więc widzimy, jaka mowa się Bogu nie podoba oraz taka, jaka Jemu się podoba. Ale jako chrześcijanie nie chcemy tylko podobać się Bogu w tym, co mówimy, ale również w tym, o czym myślimy. To jest właśnie druga część tego naszego wersetu. Jest mowa, niech będą ci miłe słowa ust moich i uwaga, rozważanie mojego serca, Panie. To jest coś więcej niż tylko jakieś luźne myśli, które się pojawiają w głowie. Jest to mowa o pewnym procesie tego, jak myślimy, co w naszej głowie zachodzi, nad czym się zastanawiamy, co nas zachwyca, można nawet powiedzieć. Jest to pewna mowa o pewnej kontemplacji. Nad jakimi rzeczami tak naprawdę my się pochylamy w naszym życiu, o jakich myślimy. Jedna z rzeczy, która powinna ciebie i mnie motywować w tym, żeby chwalić Boga w myślach, jest to, że Bóg zna moje i twoje myśli. W liście do Hebrajczyków, 4 rozdziale, wierszu 13 jest napisane: nic nie może być ukryte przed Jezusem Chrystusem. Wszystko jest nagie i odkryte przed oczami tego, z którym mamy do czynienia. To są słowa mówiące, że przed Jezusem nic się nie ukryje. Wszystko przed Nim jest ukazane. I to nie jest jedyny fragment, który o tym mówi. Często ludzie myślą, że ich umysł jest takim ostatnim bastionem bezpieczeństwa. Jest to takie ostatnie miejsce, w którym nasze myśli poruszają się wolne od oceny. One są wolne od ujawnienia, ale prawda jest taka, że nie ma nic bardziej mylnego. Nie ma nic bardziej błędnego, ponieważ nic nie ukryje się przed tym, przed którym będziemy musieli zdać sprawę. Bóg zna nasze myśli i wie, co myślimy, uwaga, zanim nawet to wysłowimy. Zanim nasze usta wypowiedzą słowa, Bóg już to zna. Skąd o tym wiemy? Psalm 139, wiersze 2-4. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka dostrzegasz moje zamiary. Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam. Znane są Ci wszystkie moje drogi. Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach, Ty, Panie, znasz je w całości. Zanim słowo pojawi się na moich ustach, Ty, Panie, znasz je w całości. Moi drodzy, dobrze by było, abyśmy o tym pamiętali. Szczególnie, jeśli nasze myśli nie podobają się Bogu. To znaczy, że Bóg wie o naszych myślach. Myślach, z którymi chcieliśmy się może przed Nim ukryć. Gdybyśmy dzisiaj rano tutaj na ekranie za mną, no może na projektorze, wyświetlili wszystkie Twoje myśli z ostatniego tygodnia, abyśmy wszyscy mogli je zobaczyć, co by one o Tobie powiedziały? Czy pokazałyby Twoją pobożność? Czy może by Cię potępiły? Czy byłyby radosne dla naszego Boga? Czy może raczej dla Boga byłyby nie do przyjęcia? Czy miałeś w tym tygodniu jakieś myśli, których się byś wstydził? Czy miałeś w tym tygodniu jakieś bezbożne myśli? Czy pożądałeś czegoś w tym tygodniu? Czy widziałeś w tym tygodniu coś, co posiada ktoś inny i mówi, ja tego pragnę dla siebie? Jak wiemy, pożądanie jest grzechem umysłu. Księga Wyjścia 20:17. Czy myślałeś lub mówiłeś coś przeciwko innej osobie? Gniew jest grzechem serca. Czy spojrzałeś na kobietę, aby jej pożądać, ale nie tylko na kobietę, może na mężczyznę? Jezus powiedział, że pożądliwe patrzenie na innych jest grzechem serca. Mateusza 5:28. Czy w tym tygodniu byłeś zawsze pokornego umysłu? Czy może poruszałeś się w pysze i dumie w czymś, co jest ukryte dla naszych oczu? Pokora jest właściwą chrześcijańską postawą umysłu. I gdybyśmy byli uczciwi wobec siebie, to byśmy wszyscy byli słusznie potępieni przed Bogiem z powodu naszych bezbożnych rozmyślań. To nie są wszystkie myśli, które mogą być uznawane za bezbożne, a wierzę, że w tym tygodniu każdy z nas miał chociaż jedną myśl, która się Bogu mogła nie spodobać. Chociaż jedną myśl, którą powinniśmy byli wyznać Bogu. I wiemy, że Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie osądzał myśli tych, którzy również w swoich myślach grzeszą. Oczywiście do Rzymian czytamy, Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził ukryte czyny ludzkiej. Będzie sądzić ukryte czyny ludzkie. Natomiast jako chrześcijanie możemy dziękować i powinniśmy dziękować Bogu, że krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, również tego, który dzieje się w naszych umysłach. Jesteśmy oczyszczeni i wciąż jesteśmy oczyszczani zgodnie z tym, co jest napisane. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Nasze myśli nas potępiają. Nie musimy grzeszyć w sposób fizyczny, w sposób działający. Możemy grzeszyć w naszych myślach i w naszym sercu. I również z tego powinniśmy, również o te rzeczy powinniśmy Boga prosić o przebaczenie. Ale również mamy tą świadomość, że jeżeli Jezus Chrystus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, to tych myśli grzesznych w naszym życiu będzie coraz mniej. Będziemy coraz bardziej chcieli się Jemu podobać. Powinniśmy o to prosić naszego Boga, aby nas przemieniał właśnie, aby tak się stało. Abyśmy rozpoznawali, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe. Zwróćcie uwagę, że znowu w liście do Rzymian jest mowa o tym, abyśmy rozpoznawali to, co się Bogu podoba. To jest postawa naszego serca. Postawa chrześcijańskiego serca jest sercem, które chce podobać się Bogu. I powinniśmy właśnie o to zabiegać również w naszych myślach. W liście do Filipian czytamy w 4 rozdziale wiersze 7-8. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i, uwaga, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. O tym mamy myśleć. Mamy myśleć o tym, co jest prawdziwe, o tym, co jest szlachetne, o tym, co jest nieskalane, sprawiedliwe, chwalebne, o tym, co jest cnotą. Mamy myśleć o dobrych rzeczach. Mamy się nie napełniać myślami, które będą wpływały na to, jak myślimy, w sposób grzeszny. Właśnie to jest początek odnowy naszego umysłu, abyśmy uważali na to, co wchodzi w naszej głowy. Twój umysł, mój umysł jest czymś, co zawsze o czymś myśli. Albo samemu umieszczamy tam nasze myśli, albo ktoś inny zrobi to za nas. Jeżeli cały czas słuchamy jakiejś polityki w telewizji, w radiu, słuchamy różnych rzeczy, które potem wpływają na nasz sposób myślenia. I po powrocie do domu nasze myśli cały czas, czy to przez filmiki na YouTubie, czy przez inne media, cały czas się tym faszerujemy i to zaczyna nas wpływać na nasz sposób naszego reagowania, naszego postępowania. To potem nie dziwmy się, że nasze postępowanie i myślenie jest właśnie skażone takim sposobem myślenia. Pytanie jest takie, czy to, czego słuchasz, ciebie buduje, czy rodzi dobre owoce, czy rodzi złe myśli, grzeszne myśli. Pytanie również jest takie, czy to, czego słuchasz, całkowicie sprawia, że w ogóle o Bogu nie myślisz w ciągu tygodnia. To jest drugi sposób ucieczki. To już nie jest wchłanianie pewnych myśli, ale drugim sposobem ucieczki przed myśleniem o dobrych rzeczach jest wyłączenie naszego myślenia. I w dzisiejszym świecie to jest bardzo proste, bo jest tyle rzeczy, które nas wygłusza. Nasze myśli, nasze mózgi są tak przepracowane różnymi informacjami, że czasami chcemy dać sobie spokój. Chcemy odpocząć od wszelkiego szumu i wtedy o niczym nie myślimy. Jeden, drugi, trzeci dzień, czwarty, cały tydzień, potem miesiąc i nasze życie duchowe na tym traci, bo nie myślimy o tym, co jest najistotniejsze. Jeżeli to, czego słuchasz, zabiera tobie myśli o Bogu, jeżeli to, czego słuchasz, zabiera tobie myśli o dobroci Bożej, o Bożej łasce, o Jego Słowie i nagle się okazuje, że nie ma czasu na Jego Słowo, aby się pojawiało w naszych myślach, to również warto się zastanowić na tym, czy na pewno nasze myśli są we właściwy sposób traktowane. Jedną z rzeczy, którą można wprowadzać w swoje życie, jest to, żeby uczyć się radości z ciszy, ale postarać się wyciszyć w ciągu dnia. Aby oprzeć się pokusie niewłączenia przycisku, niewysłuchania tej kolejnej audycji, niewysłuchania tej kolejnej piosenki, ale poświęcić chwilę na rozmyślanie o Bogu. Ponieważ jeśli chcesz myśleć o tym, co jest prawdziwe, co jest szlachetne, co jest sprawiedliwe, co jest piękne, co jest chwalebne, to nie ma doskonalszego przykładu niż nasz Bóg. Jeżeli chcesz o tym myśleć, to musisz mieć styczność z tym, który jest źródłem tych rzeczy. A możemy mieć tą styczność poprzez właśnie poznawanie i napełnianie myśli Jego Słowem. Jeżeli w naszych myślach nie ma Bożego Słowa, to jak my chcemy rozeznawać to, co się Bogu podoba? Jeżeli Jego Słowo jest jakimś dodatkiem w moim życiu, jest jakimś elementem, który się po prostu pojawia, to w jaki sposób mogę nad tym rozmyślać? Ten werset 15 mówi o rozważaniu. O tym, żeby to słowo nie było tylko gdzieś tam schowane, ale żeby nastąpił jakiś proces myślowy. Mamy chwalić naszego Boga z całej siły naszej i również z całej myśli naszej. I nasze myśli również powinny być skierowane na to, aby to Jego Słowo było przez nas w odpowiedni sposób traktowane. Musimy mieć czas na to, aby to Słowo w nas kiełkowało, aby w nas rodziło dobre owoce. I możemy to robić właśnie przez zastanawianie się, modlitwę, proszenie Boga i Ducha Świętego w tym, aby nas prowadził w tym procesie, ale też musimy mieć Boże Słowo w naszych sercach, w naszych umysłach, nawet jeśli nie mamy Biblii pod ręką. Ludzie, którzy mi bardzo zawsze imponowali w swoim życiu z Bogiem, to byli ludzie, którzy uczyli się fragmentów Bożego Słowa na pamięć. Ludzie, którzy byli w stanie, nawet bez Biblii, powoływać się na pewne rzeczy i widać, że to nie było tylko nauka dla samej nauki, ale to było coś, co realnie działało w ich życiu. Zapamiętywanie różnych rzeczy, uczenie się na pamięć dzisiaj nie jest dla nas atrakcyjnym sposobem naszego rozwoju duchowego. Czasami mówimy, ja nie mam czasu, żeby zapamiętywać, nie mam czasu, aby się w ten sposób przygotować do mojego życia duchowego. I oczywiście z wiekiem staje się to coraz trudniejsze. Natomiast zazwyczaj w wielu przypadkach jest to po prostu kwestia chęci. Jest to po prostu kwestia chęci. Gdybym dał dzisiaj 1000 złotych każdemu za jeden werset nauczony na pamięć, jak wielu z nas dzisiaj by się nauczyło chociaż jednego wersetu na pamięć Bożego Słowa? Mógłbym się nie wypłacić. Mam taką nadzieję. Nasze serca, nasze myśli, jeżeli nie są napełnione tym, co jest piękne, szlachetne, dobre, sprawiedliwe, przyjazne Bogu, jeżeli to nie sprawia w nas czegoś więcej niż po prostu jakiejś takiej chwilowego uniesienia, ale to jest coś, co realnie wpływa na nasze codzienne życie, to nasze myśli nie będą w odpowiedni sposób oddawały Bogu chwałę. Powinniśmy dbać o to, co wchodzi w naszej głowy. Jak o to się troszczymy, to jest od każdego z nas zależne indywidualnie. Natomiast możemy dbać o to, aby Boże Słowo było w nas obficie, abyśmy mieli regularną styczność z tym Słowem, abyśmy walczyli o to, aby nasze serca, nasze myśli również oddawały Bogu chwałę. Chciałbym zakończyć jeszcze raz fragmentem z Psalmu 19, wierszu 15. I chciałbym, aby to była nasza modlitwa. Nie tylko dzisiaj, ale na każdy dzień naszego życia. Jeżeli jest coś trudnego w Twoim życiu, że nie jesteś w stanie dużo czytać Bożego Słowa, to zachęcam Cię, abyś każdego poranka otwierał Biblię i czytał ten werset. Zaczynał z taką krótką modlitwą brzmiącą: niech Ci będą miłe słowa ust moich i rozważanie mego serca, Panie. Opoko moja i mój Wybawco. Wierzę, że jeżeli będziemy modlić się tymi słowami, Bóg będzie nas wyposażał do tego, aby naprawdę nasze myśli i słowa, które mówimy, były Bogu przyjemne, sprawiają Mu radość, a my będziemy doświadczać Bożego owocu przemiany naszego życia.